Dobrze jest, tak?
No. Nie płacz już, już spokojnie, kotku. Jest, emocjonalnie bardzo chłopak podchodzi. Tak na co dzień to on jest śmieszek. Rehabilitant coś do niego mówi, a on się śmieje. Paweł, zrób tak, a on się śmieje. Ty mi się nie odwracaj w drugą stronę, chłopie, no bo przy śmiechu to jest odruch, nie? Że on się odchyla w drugą stronę, jak się śmieje. No, ale lepsze to niż ten płacz, nie?
To dzisiaj było pionizowanie syna.
Tak, pierwszy raz od 18 miesięcy stanął na nogi, można powiedzieć. Emocje niesamowite. W porównaniu z tym, co się słyszało, jaka była diagnoza, taka sytuacja. To jest naprawdę ogromne przeżycie. Paweł ma 32 lata. Miał udar 1 kwietnia 2017 roku. Miał udar niedokrwienny. Po podaniu kontrastu udar się ukrwotocznił. Czyli wylew nastąpił. Jest porażenie czterokończynowe i diagnoza stan wegetatywny. Ale nie wierzę w to, bo on rozumie wszystko. On jest w domu od listopada 2017 roku, bo najpierw było 2,5 miesiąca intensywnej terapii, później był w ZOL-u od czerwca do listopada, a później wzięłam go do domu. Ja miałam w maju zawał po jego udarze. Także trzeba było się ogarnąć troszkę, żeby można było go wziąć do domu i się nim opiekować. Sprawdzali we Wrocławiu na intensywnej terapii, dlaczego w tak młodym wieku i tak potworny się okazało, że tam jest mutacja genu i prawdopodobnie jakaś odmiana, jakaś tam cząstka tego genu u mnie wywołała też zawał, chociaż stres był tym głównym motorem. Chciałabym spojrzeć w oczy temu lekarzowi, który taką diagnozę postawił i z taką pewnością, wie pani, można powiedzieć bez znieczulenia, on mi prosto w oczy powiedział, no przecież tu nie ma co, jeżeli wierzycie, to idźcie po księdza. Przyjął ostatnie namaszczenie. Ale nigdy nie uwierzyłam w to, że to jest tak ciężki stan. Chociaż widziałam, byłam przy nim 2,5 miesiąca na intensywnej terapii codziennie. Patrzyli na mnie jak na wariata, jak ja mówiłam, że on z tego wyjdzie. Że ja wierzę, że on z tego wyjdzie. To w ZOL-u był taki moment, że prosiłam o psychologa do niego, bo widziałam, że on zaczyna kontaktować mimo takiej ilości środków, które dostawał na uspokojenie, no bo w ZOL-u najlepszy pacjent to jest śpiący pacjent. Niewołający, niereagujący, zapampersowany, zacewnikowany. Paweł zaczynał reagować, jak myśmy jeździli do niego prawie 100 kilometrów co drugi dzień przez tyle miesięcy. Mąż jest na emeryturze, ja byłam wtedy jeszcze na rencie, jestem też na emeryturze. Jak myśmy wychodzili do drzwi, to on jakby mógł, to by wstał i by za nami szedł. On się zaczynał prężyć, no bo jak miał dać znać? Tu respirator, tu ręce bezwładne, głosu nie ma, no więc jak miał reagować? To były tak emocje u niego, no to ładowali mu na uspokojenie, nie? I to było błędne koło. On był tak nafaszerowany tymi środkami. Pogotowiem przewoziliśmy go do domu. To lekarz, jak usłyszał, jaką on dawkę dostał na drogę, to biegiem leciał do lekarza sprawdzić, czy oddziałowa się nie pomyliła. I od razu monitor i całą drogę był monitorowany. Nie? Nie chciał go tak zostawić, nie pozwolił mi przy nim siedzieć, kazał mi siedzieć przy kierowcy, a on siedział przy nim całą drogę.
Czyli trafiła pani i na lekarzy z sercem?
Zdarzali się, ale bardzo rzadko. Najgorsze to było to, jak oni twierdzili, że jest stan wegetatywny, że jest śmierć pnia mózgu, zbierała się komisja etyczna i przychodzili co tydzień i nikt ze mną nie rozmawiał, a ja stałam, patrzyłam i czekałam, aż wyjdą i co powiedzą, czy odłączą, czy nie odłączą.
Kiedy zaczęła rodzić się nadzieja w pani sercu?
To było w ZOL-u. Ja wiem, może to był lipiec, taka sytuacja, jak jego kolega był z nami i myśmy zaczęli się śmiać, bo tam kolega go za nogę złapał, bo chciał sprawdzić, jakie jest napięcie mięśni, bo mąż go masował. No a Paweł zaczął oczami mrugać i Maciek do niego tak zgłupia, Fran, ty mi tu nie mrugaj, bo ty nie jesteś w moim typie. Więc myśmy zaczęli się tak śmiać i patrzymy, że on się śmieje. To było dla nas tak niesamowite. Ja za telefon, ale nie zdążyłam. Już tylko taki pół uśmiech mi został, co zdążyłam uchwycić. Nie złapałam tego jego śmiechu, ale to był taki rogal. To było tak niesamowite i od tego czasu zakiełkowała ta myśl, że ja go wezmę. Jeżeli ja nie potrafię przekonać dyrektorki, żeby wprowadziła rehabilitanta, żeby zaczęli go odłączać od respiratora, z lekarzem w ogóle nie było gadki. W ogóle lekarz patrzył na mnie, jakbym z księżyca spadła, w Zolu mówię już, że absolutnie on sobie nie da rady bez respiratora. O czym pani mówi? Pani ma jakieś urojenie. Ja mówię, ale on słyszy, panie doktorze, on słyszy, on zaczyna mrugać do mnie, jak ja do niego mówię. To pielęgniarka jedna kiedyś stała na sali, przyglądała się i mówi do mnie, pani z nim rozmawia? I ja mówię, tak, rozmawiam z nim, w ten sposób z nim rozmawiam. Ona mówi, bo ja kiedyś coś przy nim robiłam i on mi mruga. I ja się go pytam, Paweł, ty do mnie mrugasz? A on mrugnął, że tak. I mówi, że zgłosiła to lekarzowi, ale to było zero reakcji.
A jak pani doprowadziła do usunięcia respiratora?
Myśmy go wzięli na respiratorze. Szukałam takiej pielęgnacji domowej, to się nazywa wentylacja domowa. I zaczęłam w domu obserwować, co się dzieje, jak ja go odsysam, jak zmieniam rurkę, jak pielęgnuję, co się dzieje. I zauważyłam, że on coraz bardziej sobie daje radę bez tego respiratora, więc zaczęłam te czynności wykonywać coraz wolniej. Także po miesiącu, bo na Wigilię, pierwszy raz wzięliśmy go na pół godziny do drugiego pokoju, do stołu wigilijnego. I dał radę. I dał radę. I później zauważyliśmy, że ten czas możemy wydłużyć. To oczywiście cały czas my jesteśmy przy nim. Później się okazało, że on i cały dzień wytrzymuje bez respiratora. W tej chwili jest na noc podłączany, ale to z tego względu, że on nie zawoła. Gdyby cokolwiek się działo, czy chciałby, żeby go na bok obrócić, czy zimno mu jest, no bo odkryć się odkryje, bo zepchnie z siebie kołdrę, ale nie przykryje się. Więc respiratorem oddech i jest dźwięk respiratora i to mnie budzi. Już teraz chcę wprowadzić, bo już kupiłam niańkę elektryczną. I po oddechu, bo mówię, śpię jak zając na mięcy, praktycznie można powiedzieć, że się jest na nogach tyle czasu, bo pierwsze miesiące to w ogóle przez 3 miesiące to jedna noc była przez pana tylko, a trzymał mnie kurczowo za rękę, tak. Ta świadomość i ten strach, że się go gdzieś da, a ja mówię, że nigdzie nie zawiozę, jak już cię wzięłam, to już skazany jesteś na nas.
A jak państwo trafili tu pod opiekę Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej?
Ja znalazłam na Facebooku. Kiedyś rehabilitantka, która przychodzi, mówiła, że jest tam taki pan Grzegorz, fizjoterapeuta. I tak zaczęłam szukać, nawiązałam z nim kontakt. Pytałam, czy spróbuję zdiagnozować go na nowo. Przesłałam mu na Facebooku papiery, żeby skonsultował. No i pierwsze, co to było, jak zaczął pytać mnie, czy Paweł tak się zachowuje, czy tak, to powiedział, że to na jego oko to jest zespół zamknięcia, że to nie jest stan wegetatywny. Fakt, że to być może, że to jest jakaś cienka linia między jednym a drugim, ale zrobimy wszystko, żeby też tą diagnozę zmienić, nie?
Państwo są z Opolszczyzny?
Nie, katowickie, z Raciborza jesteśmy. Przyjechaliśmy w niedzielę, bo niby turnus się zaczyna 5-dniowy od poniedziałku, ale łatwiej nam z tym całym majdanem, z respiratorem, z saki, nie z saki, także to jest pół wagonu tego wszystkiego dla niego, tych środków medycznych. I przyjechaliśmy w niedzielę, tak już uzgodniłam z panem Grzegorzem, no tak, żeby w poniedziałek rano już ruszyć, nie, z zabiegami. Tutaj przede wszystkim jest psycholog do niego. Jest laryngolog, którego nie mogłam w Raciborzu dostać, bo wszyscy jak są, to są w poradni, nie przychodzą do domu. Była neurologopedka w domu prywatnie, no ale powiedziała, że da znać, zadzwoni, nie? No nie wiem, czy zrejterowała, czy ją to przerosło, czy się wystraszyła, nie zadzwoniła więcej. No a tutaj pani, okazało się z naszych okolic, tam gdzie kiedyś mieszkaliśmy, bardzo miła i Paweł ją zaakceptował, bo to jest ważne, że nie wszystkich akceptuje. Jak jest taka właśnie reakcja, uśmiech, błysk wokół, to wiadomo, że Pawłowi ten człowiek do gustu przypadł, że może z nim właśnie za pomocą mrugnięć oczu może rozmawiać. Paweł bardzo emocjonalnie do wszystkiego podchodzi, nie? No bo jedyne, co może, to reagować płaczem lub śmiechem. Na tyle ludzi, co spotkaliśmy na swojej drodze, to można powiedzieć, że na dwóch tak źle reagował. Że generalnie jest ustawiony na tak i bardzo pozytywnie reaguje na rehabilitantów. Właśnie jeden jest rehabilitant, który był z NFZ-u i troszkę się boję, czy on nie zrobił więcej krzywdy niż pożytku.
Pawle, pewno wyczuwasz dobrych i złych ludzi, prawda?
Ma wspaniałego rehabilitanta, który przychodzi od stycznia prywatnie, codziennie, jak członek rodziny. Ale są efekty naprawdę. Myśmy go przywieźli, to była deska. Leżał normalnie, deska. Czy obrócić, sztywniusieńki, ani ręką, ani nogą, żeby pieluchę pampersa zmienić, to była bieda. A w tej chwili on sobie i ręką ruszy, nogą sobie, ale to są jeszcze takie nieskoordynowane ruchy, to jeszcze nie są na polecenie.
Coś się dzieje.
Coś się dzieje, no oczywiście głową rusza. Ja go nauczyłam już jeść, że go karmię i on przełyka, bo przedtem był taki szczękościsk, że nie szło w ogóle zębów umyć. Nie szło. W tej chwili proszę, żeby mi chociaż język pokazał. A on nic. Spokojnie, spokojnie. No, córka też przychodzi. Mamy córkę niepełnosprawną, ma 44 lata, ale to jest dziecięce porażenie mózgowe. Ale jest na tyle samodzielna, że mieszka samodzielnie. Starszy od niego syn zmarł, miał go za mózgu. Ponoć Bóg ukochał i daje taki krzyż, jak go niesiesz. Przyjmuje z pokorą, chociaż jest ciężko. Ach, mama się rozkleiła, nie? Już spokojnie, spokojnie, kochanie, spokojnie. Ciu, 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 ciu. Będzie dobrze, kotku. Wierzę w to, że są dobrzy ludzie, tylko trzeba ich spotkać na swojej drodze, mieć to szczęście. Nam się udało parę razy w życiu spotkać takich ludzi i bardzo sobie cenię. Pan Grzegorz jest tak wspaniałym człowiekiem. Wie pani, nie patrzący przez pryzmat pieniądza, bo w dzisiejszych czasach każdy, co ja z tego będę mieć, albo za ile. Ja też nigdy nie patrzyłam w ten sposób. Ja zawsze, jak ktoś potrzebował pomocy, szłam z tą pomocą. Nie pytałam, za ile. I tak nauczyłam Pawła. Bezinteresowna pomoc. I to jest najważniejsze. I ta satysfakcja, że mogę komuś pomóc. Grzegorz od początku mówił, że Paweł da radę. Podszedł, zaczął pokazywać naszemu rehabilitantowi, jakie powinien robić ćwiczenia, co można robić z Pawłem. Nasz rehabilitant powiedział, że on jest zaszczycony, że on bierze udział w takiej chorobie, no nie wiem jak to nazwać, przebiegów, jak to wszystko się zmienia, jak to z dnia na dzień się zmienia. Grzegorz też właśnie teraz go widział po takim czasie, chociaż mówi, że czasami na Facebooku widzi, jakie ja tam wrzucam fotki, bo nie ukrywam, że robimy zbiórkę, no bo rehabilitacja prywatna kosztuje. To jest więcej niż jego renta, czy więcej niż moja emerytura i boję się, że zabraknie nam środków, że staniemy w miejscu.
Ludzie reagują pozytywnie, pomagają?
Ale w tej chwili to wszystko stanęło. Po tej akcji, która była pod Sejmem o tych niepełnosprawnych, jak się słyszało, co się robi dla tych niepełnosprawnych, z mojego punktu widzenia, w tym, co ja mam kontakt z urzędami, nie zrobiło się nic. Wyobraża sobie pani, że odmówiono nam dofinansowania do podnośnika przy chłopie. 90 kilo i ja go muszę z mężem dźwigać. My wynajmujemy taki podnośnik. Pampersy, które zakupujemy, też to samo. Identyczna sytuacja od listopada. Odmownie, bo nie ma pieniędzy. Teraz kupiliśmy wózek taki specjalistyczny. On kosztuje ponad 4 tysiące. 3 tysiące NFZ płacił, resztę dopłacałam ja. I oczywiście PCPR mógłby nam zwrócić te pieniądze, ale nie ma pieniędzy. To wszystko, co się słyszy, co się robi dla niepełnosprawnych, jakie akcje, To ja śledzę to na bieżąco, ale nie widać tego materialnie, namacalnie, żeby to trafiało do naprawdę takich ludzi. Jestem jego opiekunem i ja nie dostaję złotóweczki od państwa, bo ja mam emeryturę. Nieważne, że to jest moja wypracowana za trójkę dzieci i ileś tam lat pracy, ponad 30 lat pracy. Tak to wygląda. Troszeczkę mieliśmy oszczędności, bo mąż ostatnie lata przed emeryturą pracował w Egipcie na kontrakcie. No ale rehabilitacja to wszystko, to jest worek bez dna. Tak samo z fundacją, bo ja założyłam subkonto takiej fundacji Kawałek Nieba. Z początku to ruszyło naprawdę, tam było ponad 10 tysięcy, ale mówię, rehabilitacja miesięczna to jest około 1,5 tysiąca, nie? W tej chwili jeszcze czekamy na z tego 1%. No i tutaj właśnie u pana Grzegorza w stowarzyszeniu, że Paweł jest też podopiecznym stowarzyszenia. Zobaczymy, może to w końcu jakoś, ja wiem, bo mi na tą chwilę powiem pani, że moje akumulatory chyba zardzewiały, te styki albo coś. Nie mam pomysłów, jak ruszyć z jakąkolwiek akcją, ale czasami tak jest, że później trzeba jakiegoś takiego przeciągu w głowie. Takim dobrym był sposobem, że z mężem ustaliłam przez lato, że ja w sobotę jadę na działkę. Przyjeżdżam do domu po 2, po 3 godzinach. To jest całkiem inne życie, nie? Później też tak właśnie sposób do kościoła w ciszy. Chociaż pół godziny. Nie wiem, co się koło mnie dzieje, nic do mnie nie dociera, absolutnie. Chyba tam się robi wtedy miejsce na nowe pomysły, bo to wszystko ogarnęłam sama od początku do końca. Teraz myślę nad tym, żeby prowadzić bloga, bo to też pieniążki można zbierać, nie?
Jaki zawód miał syn? Kim był?
On był kierowcą, jeździł za granicą. Kierowcą takiego busa. To była taka firma z Warszawy. Mam też kontakt z jego pracodawcą dawnym. W miarę takich możliwości organizował właśnie, udostępniał tą zbiórkę, którą robiliśmy, przesyłał linki. To też jest ważne, bo rozsyłał wśród busiarzy i za granicą, bo on ostatnio obsługiwał lotnisko we Frankfurcie bagażowe. Ja się cieszę, że mąż jest ze mną, że mam w nim wsparcie, bo czasami jest tak, że małżeństwa rozpadają. My ze sobą jesteśmy 43 lata, przeszliśmy trochę. Ja to zawsze się śmieję, że obiecałeś mi życie kwiatami, różami usłane, ale cholera, same kolce wyszły. Gdzieś te płatki się rozsypały, wiatr rozmuchnął, a ja stąpam po tych kolcach. Ale idziemy dalej, razem. Mi przez myśl nie przeszło, że on mógłby zostać na całe życie w ośrodku czy w Solu, póki życie moje pozwoli i zdrowie. Na pewno będzie w domu. A ja liczę, że on się nami jeszcze zaopiekuje. Przecież ja mam dopiero 61 lat, a on ma 32. To on jeszcze się musi nami opiekować. To nie ma, że się wywinie. Nie ma, nie ma, Paweł. Prawda? No jasne. Mogę na ciebie liczyć, nie? To jest w życiu najważniejsze. Żeby jeden na drugiego mógł liczyć.
A przyjaciele Pawła, bo na pewno takich miał.
Jeden jest wierny, przyjeżdża co tydzień, a niektórzy, wie pani, czas weryfikuje wszystko. Ale to jest normalne. Nawet się nie dziwię.
A czego by pani potrzebowała od ludzi?
Więcej takiego zrozumienia. Powiem pani, że jest okrutne to, jak idziemy na spacer. Jedni odwracają w ogóle głowę, a inni patrzą, jakby zobaczyli UFO. Taki młody na wózku. No jak to? Kto to widział? To przecież świat jest w telewizji taki piękny. Więc na ulicy naprawdę czasami jest tak przykro. Nie spotkaliśmy się, żeby ktoś podszedł, żeby porozmawiał. Nie. Nigdy.
Mam nadzieję, że słuchacze Radia Doksa okażą wrażliwe serce. Tylko muszą wiedzieć, gdzie szukać konta Pawła.
Można szukać tu w Opolskim Stowarzyszeniu Rehabilitacji i tam Paweł jest podopiecznym. Paweł Frontczak. Jest taki uśmiechnięty chłopak. Naprawdę piękne niebieskie oczy, uśmiech na buzi i ciągle śmiejący się jest jego historia. I na dole są wszystkie dane. Albo można szukać też we fundacji Kawałek Nieba. I tam też, jak się wpisze Paweł Frontczak, tam jest i w języku polskim, angielskim i niemieckim. Także jeżeli ktoś ma za granicą znajomych, którzy mogą w ten sposób gdzieś tam wspomóc Pawła, i na dole jest oczywiście dopisek, numer konta bankowego, nie? Ale mówię, cała historia w trzech językach jest opisana. Pawełku, Paweł, dobrze jest, tak?
No.
Już spokojnie, kotku. Wydaje mi się, że jakąś namiastkę szczęścia daliśmy mu. No.